podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na Kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Ponary.
W okresie międzywojennym ta podwileńska wieś była miejscem wypoczynkowym. Natomiast w czasie II wojny światowej, ze względu na ustronne położenie, linię kolejową oraz biegnącą tamtędy szosę Wilno-Grodno, zainteresowali się tym miejscem okupanci. Najpierw Sowieci planowali tam budowę bazy paliw płynnych dla Armii Czerwonej, doprowadzając do wykopania 7 olbrzymich dołów na zbiorniki paliwa. Kiedy Wileńszczyzna znalazła się pod okupacją niemiecką, nowe władze uznały teren za odpowiedni do przeprowadzenia na nim masowych egzekucji. Pierwszych egzekucji dokonały na początku lipca niemieckie oddziały, rozstrzeliwując grupy Żydów i jeńców sowieckich. Zbrodnia w Ponarach określana jest jako litewski holokaust. Życie straciło tam 80 tysięcy osób, z czego większość stanowili polscy Żydzi. To miejsce kaźni, które nie jest miejscem licznych odwiedzin.
To prawda, z wielu pewnie względów, ale myślę, że jednym z tych powodów, dla których Ponary nie istnieją tak pewnie w świadomości, jako miejsce, do którego należałoby przyjechać, tak jak wiele innych przecież miejsc kaźni w naszej części świata, może być to, że tam właściwie nigdy nie udało się stworzyć jakiejś przekonującej, plastycznej, przestrzennej wizji. To jest miejsce wyjątkowo chaotyczne, jeśli chodzi o upamiętnienie. Bardzo trudno pewnie jest tam znaleźć jakąś taką myśl, która no jest ważna, prawda? Jeżeli jesteśmy w Katyniu, jeżeli jesteśmy w Bełżcu, jeżeli jesteśmy w Treblince, to wykreowane tam przestrzenie dają szansę jakiegoś takiego skupienia myśli, uwagi, wyobraźni na tej tragedii, która się tam dokonała. W Ponarach mamy do czynienia z bardzo rozproszonymi upamiętnieniami. Oczywiście na to się złożyła historia na pewno, skomplikowana w Związku Sowieckim. Niemożliwością było cokolwiek upamiętniać w sposób inny niż oficjalny. Ale i ostatnie 30 lat po upadku komunizmu tu niestety nie przyniosły jakiejś szczególnej zmiany. I myślę, że to może być jedna z przyczyn. Spróbujmy więc spojrzeć, jak to historycznie się układało. Bardzo naturalne było to, że pierwsze próby upamiętniania pojawiają się bezpośrednio po zakończeniu wojny. Tutaj już w 1945 roku ocaleni Żydzi wileńscy, pamiętając tę przecież tak niedawną, tak bolesną, straszliwą tragedię wileńskich Żydów, próbowali dokonać jakiegoś takiego prowizorycznego upamiętnienia. Podjęli jakieś pierwsze próby, które oczywiście natychmiast zostały przez władze oficjalne sowieckie unicestwione. Podobnie jak kilka lat później próby postawienia w Ponarach krzyża, z kolei przez tych, którzy pamiętali o katolickich, głównie polskich, znacznie mniej licznych, no ale też dla tej partykularnej pamięci ważnych ofiarach. Natomiast w tych czasach stalinowskich, o których tu mówimy, jedyne co pojawiło się na tym terenie, to taki socrealistyczny, totalitarny monument w postaci obelisku zwieńczonego pięcioramienną sowiecką, bolszewicką gwiazdą z napisem ofiarą faszystowskiego terroru 1941-1944. A więc pomnik, który mógłby stanąć absolutnie wszędzie, który nie odnosi się do szczególnej historii tego miejsca, tych ofiar. Taka typowa kreacja totalitarnej, komunistycznej propagandy. Potem właśnie przez długie lata od tego 1948 roku, kiedy ten obelisk ustawiono, nie dzieje się nic. Dopiero lata 80. przynoszą jakąś zmianę. Pojawia się próba stworzenia takiego małego muzeum martyrologicznego w tym miejscu. Ono zresztą tam chyba spłonęło, więc właściwie nie zafunkcjonowało. Kilka lat później wrócono do tego pomysłu i rzeczywiście stworzono coś w rodzaju jakiejś takiej wstępnej koncepcji zagospodarowania tego terenu. Poszczególne groby czy te doły wydzielono, dodano pewne napisy takie dość zresztą techniczne, takie, które mówiły, tutaj działo się to, tutaj to, tu spalano, tu zakopywano, to mielono kości i tak dalej. No ale też właściwie jakby nie powracano ciągle jeszcze. Jesteśmy w latach 80., to ciągle jeszcze jednak przecież komunizm w Związku Sowieckim, więc te kwestie narodowościowe, te kwestie tożsamościowe w tym internacjonalistycznym kraju nie były mile widziane. W związku z tym napis, ten główny, który pojawił się w związku z tym nowym upamiętnieniem z lat 80., brzmiał: tu hitlerowcy rozstrzelali ponad 100 tysięcy obywateli sowieckich. To jest oczywista manipulacja pamięcią, bo ani Żydzi wileńscy w 1941 roku, ani Polacy, których oczywiście było mniej, prawda, no tutaj badacze szacują liczby ofiar żydowskich w Ponarach na około 70 tysięcy, ofiar polskich różnie, no ale na kilka najwyżej tysięcy, ani inne ofiary, nawet pojedyncze litewskie ofiary, nie były de facto obywatelami sowieckimi. Jeżeli były, to tylko w tym sensie, że na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, czy ściśle mówiąc Hitler-Stalin właściwie, prawda, stali się chcąc nie chcąc obywatelami sowieckimi, zostali do tej kategorii przemocą wcieleni. Mówienie więc o przedwojennych mieszkańcach Wilna jako o obywatelach sowieckich, no jest oczywistą manipulacją historyczną, ale też jest oczywiście takim zgrabnym wybiegiem dla władz sowieckich. No w ten sposób jakby znów nie musimy wchodzić w tę zagmatwaną materię tożsamościową. To się oczywiście zmienia po upadku Związku Sowieckiego i nie przypadkiem pierwszy jakiś taki poważny pomnik, który odnosi się wprost do żydowskiego męczeństwa w tym miejscu, powstaje w 1990 roku. To jest tablica z gwiazdą Dawida. A rok później powstaje już do dzisiaj tam istniejący pomnik. Artystycznie nie jest to dzieło wybitne, ale na pewno jest ważny z punktu widzenia właśnie symbolicznego. To jest taki pomnik, który przypomina trochę macewę nagrobną, znaną z żydowskich cmentarzy, oczywiście w większym niż zwykłe macewy formacie, w której bardzo wyraźnie ujawniają się takie dwa najbardziej rozpoznawalne żydowskie symbole, a więc gwiazda Dawida i menora. Plus oczywiście stosowne napisy, które zresztą w kilku językach mówią o tym, kto przede wszystkim był eksterminowany w Ponarach, a więc właśnie o Żydach. I to jest właśnie takie pierwsze upamiętnienie nie fałszujące całej tej historii. Mniej więcej w tym samym czasie, w roku 1990, a więc no, korzystając właśnie z tego rozpadu Związku Sowieckiego, także Polakom udało się w Ponarach ustawić krzyż, drewniany, skromny krzyż, który miał przypominać właśnie o polskich ofiarach tej zbrodni. Ten drewniany krzyż został później, w roku 2000, zastąpiony krzyżem metalowym. Wokół niego stworzono taką, z punktu widzenia architektonicznego czy artystycznego, bardzo właściwie banalną kreację jakiegoś takiego kamiennego muru z tablicami, które informują o polskich ofiarach tego mordu. Oprócz tego na tym całym terenie pojawiają się różne rozproszone miejsca pamięci, czy jakieś takie drobniejsze, trudno nawet powiedzieć monumenty, czasami są właśnie krzyże pojedyncze, czasami jakieś kamienie, głazy pamiątkowe, czasem jakieś drobne pomniki. Nic z tego właściwie nie ma wartości większej artystycznej. One są ważne jako wyraz pamięci. Pamięci, która właśnie jest taka rozproszona, bo niektóre z nich odnoszą się właśnie do Litwinów, o których przedtem w ogóle nie pamiętano, którzy też byli w niewielkiej liczbie, ale jednak ofiarami tej zbrodni, o jeńcach sowieckich na przykład, którzy też tam byli mordowani, ale to wszystko razem właśnie nie tworzy jakiejś całości, tutaj brak takiego zamysłu ogólniejszego. Z jednej strony na pewno dlatego, że takie całościowe, wartościowe artystycznie kreacje, no nie powstają jednak spontanicznie. Za każdym z tych wielkich, wspaniałych pomników, czy Holokaustu, czy w ogóle ofiar wojny, na ogół stoi jednak cały aparat państwowy najczęściej. To są wielkie pieniądze, to jest ogromny wysiłek organizacyjny, żeby coś takiego stworzyć. W związku z tym ta suma tych drobnych upamiętnień na ogół nie składa się na taki wyrazisty monument. Z drugiej strony w tym też jest pewna wartość. W tym też jest wartość właśnie tych pojedynczych, spontanicznych działań. W Ponarach bardzo wyraźnie widać, że pamięć, że tożsamość, one są bardzo partykularne. Że my na ogół, i tak chyba świat jest zbudowany, niestety, Pamiętamy o swoich ofiarach, pamiętamy o własnych krzywdach, o własnych męczennikach. Gdzieś nam umyka to, że oprócz nas jeszcze też cierpieli inni, że inni też byli ofiarami. I to w Ponarach widać bardzo wyraźnie. A więc ten chaos, który tutaj dzisiaj mamy, jest na pewno jedną z przyczyn, dla których tak niewielu z nas w to miejsce się wybiera.
W 1943 roku stworzono specjalną brygadę więźniów, w skład której weszło 70 Żydów, 9 jeńców sowieckich oraz Polak, wszyscy z obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Członkowie grupy mieli za zadanie m.in. mieszać szczątki ludzkie z ziemią oraz zacierać ślady zbrodni. Spali w tych samych dołach, w których pracowali. Gdy jeden z nich, Izak Dogim, znalazł przy zwłokach medalion, który wręczył swojej żonie jako prezent ślubny, postanowił wykopać tunel, którym można by uciec z terenu katowni. 14 czerwca 1944 roku przekopem o długości 35 metrów uciekło 40 członków brygady. 11 z nich dotarło do partyzantów w Puszczy Rudnickiej. Pozostali zostali zabici przez strażników. Tunel został odkryty w 2016 roku. Czy ma on szansę stać się częścią zespołu pomnikowego w Ponarach?
Pewnie tak. To oczywiście zależy od tego, czy pojawi się taka wola. Tutaj musiałby się zaangażować władze państwowe litewskie w tym wypadku. Litwa, jak wiemy, jest w fazie trudnej, takiej bym powiedział, tożsamościowo. Litwini, mam wrażenie, nie do końca chyba jednak, zresztą któż do końca się rozliczył ze swoją przeszłością, ale w wypadku Litwy myślę, że szczególnie ten proces jest słabo zaawansowany. To jest jednak pewien proces, który myślę, że wiele dziesięcioleci zajmie. Rozliczają się z niełatwą przeszłością. Litwini zostali wzięci w straszliwe kleszcze dwóch najkoszmarniejszych totalitaryzmów, jakie można sobie wyobrazić, i wyszli z tego niebywale poturbowani. Myślę zresztą też, że ten współudział Litwinów w zbrodniach niemieckich, on był jakąś reakcją na ich straszliwe masakrowanie przez ten walec drugiego, sowieckiego, komunistycznego totalitaryzmu, prawda? O tym znów pewnie się nie pamięta, ale żeby rozumieć historię, no trzeba o takich rzeczach pamiętać. I my musimy być też, myślę, wyrozumiali wobec tego wahania Litwinów wobec właśnie takich upamiętnień. No, niełatwo upamiętnia się własny współudział, a w wypadku Ponar, no, uczciwe opowiedzenie o tej zbrodni musiałoby uwzględnić jednak, no, znaczący udział formacji litewskich też, prawda, w tej zbrodni. Więc nie wiem, czy taka wola polityczna po stronie władz litewskich w najbliższych latach się pojawi, a myślę, że ona byłaby niezbędna do tego, żeby takie założenie pomnikowe tam powstało. Natomiast patrząc na to już z punktu widzenia nie politycznego, a takiego czysto architektonicznego czy artystycznego, mogę powiedzieć, że ten tunel jest ogromną szansą na stworzenie takiego właśnie przekonującego założenia, dlatego że i sama historia jest nadzwyczajna, prawda? Jeszcze do tego, co przecież tak rzadkie w całych dziejach Holokaustu, w całych dziejach zagłady, jak wolę mówić, o tej straszliwej tragedii, jednak kilkunastu z tych uciekinierów udało się uratować życie. To jest też historia optymistyczna w tym przerażającym jakimś piekle na ziemi. Więc to jest i ideowo, symbolicznie wspaniała okoliczność, ale i w sensie czysto przestrzennym. Ten tunel jest przestrzenny. To jest wydzieranie tej przestrzeni, tej ziemi jakimiś łyżeczkami, jakimiś deszczułkami, wynoszenie okruszek po okruszku w kieszeniach gdzieś przez tych więźniów, tych wykopywanych fragmentów po to, żeby ukryć cały ten proces właśnie drążenia w ziemi 30-parometrowego tunelu. To jest działanie w przestrzeni, jakieś mające na celu ratowanie życia. No, trudno sobie wyobrazić bardziej fenomenalny, wspaniały punkt wyjścia dla działania architektonicznego. To wszystko razem sprawia, że w tym miejscu mógłby powstać niezwykły pomnik, niezwykłe upamiętnienie. Ale czy do tego dojdzie? Myślę, że to będzie o wiele bardziej zależało jednak od decyzji politycznych niż od rozstrzygnięć czysto artystycznych czy architektonicznych. Oby tak się stało. To miejsce naprawdę straszliwej zbrodni zasługuje na to, jak sądzę.
Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić. A to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście?
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.